Gościem poranka wnet jest minister Piotr Naimski, pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Krótki komentarz do wydarzenia z wczorajszego wieczoru. Prezes Jarosław Kaczyński powiedział o dymisji Mariana Banasia, że to jest żądanie Prawa i Sprawiedliwości. Słuszne czy niesłuszne?
Ja myślę, że to jest do rozważenia przez odpowiednie instytucje państwowe, które się zajmują tą sprawą, a także przez kierownictwo PiS-u. Poczekajmy na wynik. Rozumiem, że pan prezes, bo dowiedzieliśmy się tego publicznie, pan prezes poprosił Mariana Banasia, żeby rozważył ewentualnie swoje ustąpienie. To tyle ja mogę powiedzieć na ten temat.
Bo te raporty już trafiły na biurka najważniejszych osób w państwie, na biurko premiera. Premier zapoznaje się z raportem CBA, a jest tak, że właściwie decyzja jest w ręku prezesa Mariana Banasia, bo taka jest konstrukcja NIK-u, że właściwie jest nieusuwalny.
No, tak w naszym państwie pozycja prezesa Najwyższej Izby Kontroli jest ustanowiona i to jest, myślę, zaleta tej pozycji, bo to rzeczywiście powinien być zupełnie niezależny organ, ale obowiązują też takie, można powiedzieć, niepisane zasady życia publicznego i też trzeba to brać pod uwagę.
Wczoraj były minister obrony narodowej Romuald Szeremietiew mówił o ataku medialnym. Sam kilkanaście lat temu takiego ataku medialnego doświadczył, przez to zniknął i nie wrócił nigdy do tej wielkiej polityki. Proces trwał przez wiele lat. Po wielu latach sąd przyznał rację Romualdowi Szeremietiewowi i co z tego? Nic z tego nie wynikało. Tak to jest, panie ministrze.
I zdarzają się pomyłki też.
To prawda, jak pan przeżył wyniki wyborów?
No bardzo dobrze. Prawo i Sprawiedliwość zdobyło po raz drugi większość. Zjednoczona Prawica w Sejmie. Stworzony został nasz rząd, który jest rządem kontynuacji. Przez następne 4 lata, przez tę kadencję będziemy mieli możliwość dokończenia tych projektów, które zaczęliśmy 4 lata temu, w szczególności do tego, co ja robię.
To jest tak, że jedna z najważniejszych rzeczy, tych rzeczy bardzo ważnych jest bardzo dużo, tak na dobrą sprawę, i powiedzenie, co jest ważniejsze od czego, jest czasami trudne, ale bezpieczeństwo energetyczne na pewno należy do tych priorytetów rządu. 15 listopada PGNiG wydało oświadczenie woli zakończenia wraz z końcem 2022 roku tak zwanego kontraktu jamalskiego. Czy to strona rosyjska przyjęła to do wiadomości? Czy ma coś do powiedzenia w tej sprawie, czy też nie?
To jest sytuacja, która wynika jasno z kontraktu, który ciągle obowiązuje, będzie obowiązywał do końca 2022 roku, a w tym kontrakcie jest zapis, że na 3 lata przed jego zakończeniem każda ze stron może powiadomić tę drugą, iż nie ma woli przedłużania go. I to właśnie uczynił PGNiG. Gdyby tego nie zrobił, kontrakt automatycznie byłby na dotychczasowych warunkach przedłużony o 5 lat. Także ta decyzja PGNiG-u po prostu jest realizacją strategii rządu, strategii polskiej zróżnicowania kierunków dostaw, uwolnienia się od rosyjskiego monopolu. Nie będziemy przedłużali tego kontraktu, będziemy importowali gaz z Norwegii, ze Stanów Zjednoczonych, z Kataru, całość importu do Polski będzie już innymi drogami i z innych źródeł po 2022 roku.
To zależy od tej wielkiej inwestycji. Pan minister wielokrotnie mówił o tym, że na czas będzie ukończona Baltic Pipe. Postępy w pracy są jakie?
Są bardzo dobre, mogę powiedzieć. W dalszym ciągu jest tak, że dokładnie w datach przewidzianych są podejmowane te działania, które były przewidywane. Do 1 grudnia miały być zebrane wszystkie możliwe pozwolenia na tej trasie do Norwegii. To zostało potwierdzone specjalnym pismem i decyzją także Energinetu i Polskiego Gazsystemu. Jesteśmy rzeczywiście w sytuacji, można by powiedzieć, jak na tak wielką inwestycję, komfortowej. Zakupywane są rury, kompresory na polskiej części morza. Zostało wydane pozwolenie środowiskowe. Faktycznie rzecz biorąc, mamy te pozwolenia już wszystkie po stronie duńskiej. One już są po stronie szwedzkiej, bo jest jeszcze odcinek szwedzki. Oczekujemy w najbliższych miesiącach potwierdzenia czy wydania takiego pozwolenia. Tutaj jesteśmy spokojni. Także te inwestycje w Polsce, na terenie Polski, one są prowadzone zgodnie z tym, co jest przewidziane. To jest wielka trasa przesyłowa dla gazu. Od Niechorza, bo już teraz wiemy po tym pozwoleniu, które zostało wydane przez polską administrację, wiemy, że ten gazociąg będzie lądował w Niechorzu na polskim wybrzeżu, bo ta trasa została ostatecznie potwierdzona i ustalona, a kończyć się będzie w okolicach Przemyśla, prawie że zahaczając o Wrocław. Także cała Polska jest w budowie, jeżeli o to chodzi.
Nie wiem, czy to jest tajna, czy jawna informacja, ale ile rocznie płaciliśmy Gazpromowi za gaz?
To jest ciągle informacja, która jest informacją handlową i jest w posiadaniu PGNiG-u.
Jest także...
Ale więcej, tyle możemy powiedzieć, że więcej niż za ten sam gaz płacą odbiorcy na zachód od Polski. To znaczy, że dłuższa jest trasa przesyłu do nich, a oni płacą mniej. To jest paradoks, który musi być rzeczywiście zlikwidowany.
Czyli Gazprom odczuje to, że ten kontrakt został zakończony, ale to nie oznacza, że nie będziemy w ogóle kupować rosyjskiego gazu, bo taka opcja i taka możliwość będzie istniała.
Wie pan co, to jest kwestia do... być może kiedyś w przyszłości rozważenia, na pewno nie będzie przedłużony kontrakt jamalski na dostawę gazu do Polski.
Wiemy, że Gazprom, oglądamy między innymi Ligę Mistrzów, tam Gazprom jest jednym z ważnych partnerów i finansujących Ligę Mistrzów w Europie. Gazprom jest potęgą. Jakie ma instrumenty, żeby jeszcze móc ewentualnie zatrzymać budowę Baltic Pipe?
Nie widzimy takich działań bezpośrednich ze strony Gazpromu. Owszem, są głosy zwątpienia co do tej inwestycji, które czasem pojawiają się w mediach rosyjskich, a czasem są, i to już jest rzeczywiście czas dziwne, są powielane przez niektóre portale polskie. Sianie zwątpienia w tej sprawie jest rzeczywiście działaniem destrukcyjnym. Nie należy się poddawać takim wątpiącym. Jesteśmy zdolni w Polsce do budowy wielkich rzeczy i ten projekt Baltic Pipe jest takim projektem, taką inwestycją i naprawdę umiemy takie rzeczy robić. Udowodnimy to.
Taką mamy nadzieję, tak jak udało nam się wybudować gazport w Świnoujściu. To Świnoujście będzie, czy jest powiększane po to, żeby móc importować więcej gazu za pomocą wielkich gazowców, czy to ze Stanów Zjednoczonych, czy to z Kataru?
Tak, jednym z elementów jest rozbudowanie tego naszego gazoportu w Świnoujściu o 50%. To też skończy się w 2021 roku i wszystko razem będzie umożliwiało nam zupełną zmianę, tak jak mówiłem, kierunków dostaw. Ja mogę powiedzieć może szerzej. To jest tak, że podejmujemy w Polsce wielkie projekty I ile razy podejmuje się w Polsce wielki projekt, pojawiają się wątpiący, którzy pokazują, że gdzieś tam na świecie podobny projekt w podobnej skali się nie udał albo się opóźniał. Jest to ta niewiara we własne możliwości musi być w Polsce przełamywana. To jest, jak ktoś powiedział, taki imposybilizm, który, czyli niemożność, prawda, która jest szerzona. Takie przeświadczenie jest ugruntowane wśród nas w Polsce czasami. To trzeba przełamywać. To samo dotyczy Centralnego Portu Komunikacyjnego. To jest wielkie przedsięwzięcie i jest decyzja rządu Prawa i Sprawiedliwości nasza, że będziemy ten wielki 20-letni, a w tej chwili tak zakrojony jest ten projekt, że będziemy go realizowali i nagle się okazuje, że gdzieś w Berlinie się nie udało, że gdzieś tam się nie udało, no to nam się pewnie może też nie udać. Nie, nam się uda, my to zrobimy.
Tam, gdzie jest decyzja na temat działania i stworzenia czegoś, zawsze jest pewne ryzyko, które oczywiście warto podejmować. Była dyrektywa gazowa, która dotyczyła właściwie Nord Stream 2, europejska dyrektywa gazowa o dostępności do rozmaitych gazociągów w Europie, żeby wszyscy mogli z nich korzystać. Niemcy wykorzystali kruczek prawny i wygląda na to, że mimo, że jest ta dyrektywa, to ona niekoniecznie musi być wprowadzona w sytuacji, kiedy Nord Stream 2 czy Nord Stream 1 działają.
Nie, wydaje się, że w tej sprawie Niemcy się cofnęli pod naciskiem Komisji Europejskiej. Wykorzystanie drugiego Nord Streamu będzie przedmiotem negocjacji pomiędzy operatorem niemieckim a stroną rosyjską. I będzie się to odbywało pod kontrolą Komisji Europejskiej. No, jesteśmy bardzo ciekawi i będziemy się też uważnie przyglądali temu procesowi, jaki będzie tego wynik i jak w praktyce to prawo europejskie będzie zastosowane.
Jeszcze jedna informacja dotycząca Nord Stream 2, która być może, jeżeli znajdzie potwierdzenie w Kongresie Amerykańskim, to są sankcje dla firm, które budują Nord Stream 2. Informacja z Waszyngtonu, że boleśnie odczują to te firmy, szczególnie firmy niemieckie, które współbudują ten gazociąg.
Myślę, że ta informacja o możliwych amerykańskich sankcjach to jest coś, o czym tak naprawdę słyszymy już od bardzo dawna. Różne były w tej kwestii inicjatywy, czy to w Kongresie, czy w Senacie Amerykańskim, wśród amerykańskich polityków. Żadna z tych zapowiedzi się nie zrealizowała. No zobaczymy, być może w tej chwili coś się w tej sprawie przełamie, ale my musimy się skupiać na realizacji własnego projektu i własnej strategii. To jest najlepsza odpowiedź. Pozostawanie tylko na poziomie obrony, protestu przeciwko temu, co ktoś inny robi, jest niewystarczające i dlatego ten Baltic Pipe to jest nasza odpowiedź. I to lepsza niż być może wiele innych.
Jak nam się to wszystko uda, czy Polska będzie takim ważnym miejscem, hubem, to się chyba tak nazywa, dla rozdzielania gazu w strefie Trójmorza, to się może zdarzyć, czy też nie?
Może się zdarzyć, bo budujemy równocześnie połączenia z sąsiadami i to jest ważne. Budujemy, w tej chwili w budowie jest gazociąg, który połączy Polskę ze Słowacją i też ukończony będzie w 2021 roku. To pozwoli, jeżeli będzie takie zapotrzebowanie, przesłać dość dużą ilość gazu, 5-6 miliardów metrów sześciennych na Słowację, a także ze Słowacji na Węgry, dlatego że istnieje już połączenie słowacko-węgierskie. Rzeczywiście otworzenie Polski na dostawy inne niż rosyjskie jest również szansą dla regionu. To jest prawda i w tym też uczestniczymy.
I spieszymy się, bo to jest ten element geopolitycznej gry, w której gry, bo to nie jest gra, bo gra jest zabawą, to jest samo życie, bo w geopolityce się właściwie trzęsie i nie wiadomo, co z tego wyniknie. Polska musi jak najwięcej samodzielności, jak najwięcej siły uzyskać. Te wszystkie budowy, o których mówi pan minister, są elementem tego całego procesu. Tu trwa walka z czasem.
Tak. I tę walkę z czasem po pierwsze podjęliśmy, a po drugie ją wygramy. Mamy przed sobą, jeżeli chodzi o te kwestie zaopatrzenia w gaz, mamy przed sobą kluczowe 3 lata i te 3 lata wykorzystamy tak, jak to jest zaplanowane i jak do tej pory to robiliśmy przez minione 4 lata. To jest długoletni projekt i szczęśliwie się stało, że możemy kontynuować bez przerwy te inwestycje. To gwarantuje, że one będą ukończone w terminie.
Chociaż w gazetach pojawiła się informacja i nie tylko w gazetach o tym, że trwa konkurs na szefa PGNiG-u, że dotychczasowy szef PGNiG-u być może nie będzie miał możliwości kontynuowania swojej misji. To prawda czy nieprawda?
Mogę powiedzieć tyle, że PGNiG od 4 lat aktywnie uczestniczył i uczestniczy w tym projekcie dywersyfikowania źródeł dostaw gazu do Polski, bo to Gaz-System buduje infrastrukturę, buduje gazociągi, rozbudowuje gazoport w Świnoujściu, ale to PGNiG zawarł kontrakty, które będą tymi drogami realizowane nowymi. Te kontrakty są już podpisane. To są bardzo dobre kontrakty, które PGNiG ma zawarte z różnymi producentami w Stanach Zjednoczonych na różne okresy. Zarząd PGNiG-u publicznie twierdzi, że one są o 20-30% lepsze biznesowo, cenowo niż to, co można uzyskać od Rosjan. PGNiG jest istotnym elementem w tej całej, można powiedzieć, strategii. I współpraca między Gaz-Systemem i PGNiG-iem w tej kwestii jest oczywiście bardzo potrzebna i do tej pory była realizowana bardzo dobrze.
I to jest komentarz pana ministra w tej sprawie możliwej zmiany na stanowisku prezesa PGNiG-u.
W tej sprawie nie mam wiele do powiedzenia. To jest kwestia organu nadzorczego, Rady Nadzorczej. Tyle mogę powiedzieć.
I wielkiej polskiej polityki, bo oczywiście politycy mają decydujące zdanie na temat tego, kto będzie szefem wielkiej spółki. To chyba dobrze, że politycy mają decydujące o tym zdanie. Uśmiechnął się pan
różnie
minister.
Różnie to jest. Na pewno jest tak, że rząd powinien mieć wpływ na strategiczne plany i działanie spółek Skarbu Państwa, które są ważne dla polskiego bezpieczeństwa i dla całej polskiej gospodarki. Tak.
I to są ważne miejsce. My z PGNiG-em mamy takie miejsce. Tu pan minister nie jest odpowiedzialny za ochronę środowiska, ale byliśmy w Zatoce Puckiej. Tam jest taka grupa, która udowadnia to, że ta wypłukiwana solanka z tych wielkich rezerwuarów, które służą do bezpieczeństwa strategicznemu Polski, czyli do tego, żeby tam gaz był składowany, że one zatruwają Zatokę Pucką i tak sobie myślimy, że dobrze by było przeprowadzić takie rzetelne badania, no bo Zatoka Pucka jest pewnym skarbem narodowym.
Ja myślę, że jeżeli są sygnały, że coś może być w środowisku niekorzystnego w związku z tą inwestycją, to oczywiście trzeba to bardzo dokładnie przebadać. To jest oczywiste.
O gazie mówiliśmy dużo, bo rynek ropy mamy pod kontrolą.
Rynek ropy mamy nie tyle pod kontrolą, co mamy możliwość zaopatrzenia polskich rafinerii z różnych źródeł. To zostało w praktyce udowodnione latem tego roku, kiedy okazało się, że zanieczyszczona ropa naftowa zaczęła dopływać do Polski i Pern musiał zatrzymać te dostawy ze wschodu, a równocześnie okazało się, że teoretycznie do tej pory rozważany wariant zaopatrzenia zarówno rafinerii w Gdańsku, jak i w Płocku, jak i niemieckich dwóch rafinerii z naftoportu polskiego w Gdańsku, w praktyce okazało się to możliwe. I to jest duży sukces tego roku, tak mogę powiedzieć.
I dużym sukcesem, a nawet przyjemnością było usłyszeć zdanie jednego z prezesów rosyjskiej spółki, że trzeba zapłacić odszkodowania, dlatego że Polska jest gotowa do tego, żeby zrezygnować z kupowania ropy od nas.
No, jeżeli te warunki dostaw nie będą dotrzymywane i surowiec nie będzie odpowiedniej jakości, to oczywiście z tego zrezygnujemy.
Panie ministrze, czy dostał, i to jest odszkodowanie, by Rosjanie już zapłacili, czy jeszcze nie?
Zostawmy to rozmową między spółkami. One się toczą.
Panie ministrze, czy w tej nowej kadencji dostał pan jakieś nowe zadania, czy są nowe wyzwania, czy to już jest tylko kontynuacja tych dzieł, które zostały rozpoczęte?
W dużej mierze to, co robi pełnomocnik, którym mam zaszczyt być, i także jego biuro, jest przykładem, że druga kadencja Prawa i Sprawiedliwości to jest rząd kontynuacji. I tak to po prostu jest. Oczywiście co chwila pojawiają się nowe wyzwania czy nowe kwestie. No może tylko powiem, że także kontynuowany jest dialog strategiczny, energetyczny między Polską i Stanami Zjednoczonymi, i to z naszej polskiej strony to jestem ja do tego wyznaczony, a ze strony amerykańskiej sekretarz do spraw energii w rządzie amerykańskim.
I rozumiem, że w tym miejscu dziennikarz powinien zacząć stawiać pytania, a nie zakończyć wywiad. Czego dotyczy ten dialog?
Dotyczy czterech podstawowych kwestii. To jest współpraca w dostawach skroplonego gazu do Polski, to jest współpraca w dziedzinie cywilnych technologii nuklearnych, to jest współpraca w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, czyli bezpieczeństwa w sieci, ochrony naszej infrastruktury krytycznej przed hakerskimi atakami. To jest także współpraca w dziedzinie zastosowania nowych technologii do użycia węgla, do przeróbki węgla. I to się wszystko dzieje.
Czyli gazyfikacja z powrotem wraca do agendy zagadnień, którymi się pan zajmuje?
To jest ciągle rozważane. Jest przecież projekt zbudowania takiej instalacji, takiej fabryki w okolicach kopalni Bogdanka. I jest to kwestia ekonomiczna. To jest po prostu technologia, czy technologie, bo ich jest więcej, które w pewnym sensie są gotowe, ale one będą mogły być zastosowane, kiedy staną się ekonomicznie uzasadnione. No i o tym też warto rozmawiać i myśleć.
Tam są, w okolicach Bogdanki są złoża węgla, które są do tej pory, tam nie ma kopalni, tam może JSW chyba ma wybudować, nie? Och, nie. Kręci ten redaktor po prostu.
Redaktor
nie
kręci.
Nie wie, co mówi.
Redaktor no,
tam
trochę kręci.
Byliśmy tam.
Ale tak, znaczy, panie redaktorze, tam jest dobrze prosperujące przedsiębiorstwo, kopalnia węgla kamiennego Bogdanka.
Tak.
Która ma swoje plany rozwoju strategiczne, tak. I to się wpisuje w strategię polityki energetycznej, ale także i sektora węglowego w Polsce. Tyle mogę powiedzieć.
A o tej technologii cywilnej, technologii nuklearnej, czyli budowa elektrowni atomowej, jaka jest faza tych rozmów z Amerykanami?
Szukamy partnera i to jest... Mogę powiedzieć od strony takiej opisu sytuacji, tak jak pan redaktor prosi. Szukamy partnera, który będzie chciał z nami uczestniczyć w projekcie, który jest przewidziany na 20 lat. Chcemy zbudować 6 reaktorów. Chcemy mieć minimum 6 gigawatów zainstalowanej mocy produkcyjnej. To będzie około 20% w Polsce w 2040-45 roku. I chcemy, żeby ten partner był z nami od początku do samego końca, czyli przez kilkadziesiąt lat, aż do momentu, kiedy te elektrownie będziemy rozbierali i one zakończą swój żywot. I szukamy takiego partnera, rozmawiamy także z Amerykanami.
Kiedy decyzje będą podejmowane?
Powinny być jak najszybciej i to jest nasz cel, dlatego że rozstrzygnięcia powinny być szybkie, bo w planie mamy w 2033 roku uruchomienie pierwszych bloków, a to wydaje się być daleko, ale wcale tak nie jest.
Bo czas szybko płynie, czego doświadczamy dzisiaj w Poranku Wnet. Jest godzina 8.41. Piotr Naimski jest gościem Poranka Wnet. Jeszcze cyberbezpieczeństwo nam zostało. Czy w cyberbezpieczeństwie też chodzi o to 5G, o którym rozmawialiśmy dziś w Poranku Wnet, czy też nie?
Inaczej, 5G tak zwane, czyli to się wiąże z internetem rzeczy, no, mówiąc krótko, z nowym sposobem wykorzystania cyberprzestrzeni. Oczywiście kwestie bezpieczeństwa są kluczowe i one będą bardzo ważne i zagrożenia płynące z tej nowej technologii dla bezpieczeństwa, one będą dużo większe niż w tej chwili, a w tej chwili już są poważnym przecież bardzo problemem. Ale rozmawiamy z... Jeżeli chodzi o dialog strategiczny, energetyczny, rozmawiamy o ochronie sieci przesyłowych, elektrowni przed hakerskimi atakami, tak jak to jest dzisiaj. 5G jest osobnym problemem czy kwestią rozważaną na sąsiednim stole.
No, dużo tych hakerskich ataków jest...
Sporo. I no, są zresztą takie przykłady opisane już, jak na przykład ataki hakerskie na Ukrainie. One były także kierowane do polskich podmiotów z sektora energetycznego. Potrafiliśmy się obronić.
Czyli system immunologiczny, informatyczny jest.
Jest, ale trzeba nad tym pracować, bo atakujący oczywiście nie próżnują i są coraz to nowe narzędzia, które są wrogo wykorzystywane i no, to jest sytuacja jak z mieczem i tarczą. Trzeba być czujnym i gotowym i trzeba w to inwestować niestety też.
Kiedyś świat był łatwiejszy, wystarczyło mieć szablę i odpowiednio się nią posługiwać i to czasami wystarczyło dla bezpieczeństwa. Teraz już niestety tak nie jest.
No rzeczywiście technologie się zmieniły, ale natura ludzka nie.
A jaka jest ta natura ludzka?
No, skomplikowana, połączenie ambicji, kwestii honoru, interesów.
Tak to z naturą ludzką jest. Piotr Naimski, doktor Piotr Naimski, minister, pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej, był gościem Poranka Wnet. Nie wiem, czy taki jest zespół, Coldplay się nazywa. Nie wiem, czy pan minister ma czas, żeby słuchać zespołów, które wydają coraz to nowsze płyty. W poniedziałek była premiera nowego albumu.
Nie, ja czasem słucham muzyki, ale nigdy nie jestem w stanie zapamiętać nazwy utworu albo zespołu. Przepraszam, tak już mam. Pamiętam różne inne rzeczy bardzo dokładnie.
Ja na wszelki wypadek sobie zawsze notuję. Coldplay, premiera tej płyty była w...
Ja dziękuję bardzo, panie redaktorze, za to spotkanie.
Ja również, panie ministrze, premiera zespołu Coldplay tej płyty była w Muzeum Historii Naturalnej w Londynie w ostatni poniedziałek. A teraz posłuchamy jednej z piosenek.